Księga Sędziów, rozdział trzeci. A oto narody, które Pan pozostawił, aby przez nie wypróbować tych wszystkich Izraelitów, którzy nie brali udziału w żadnej z walk o Kanaan. Stało się tak jedynie dla dobra Izraelitów, aby nauczyć ich sztuki wojennej, szczególnie zaś dla tych pokoleń, które przedtem nie zaznały wojen. Pozostało 5 księstw filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwici, zamieszkujący góry Libanu, od góry Baal Hermon aż po Lebo Hamat. Przez nich to Pan wypróbował Izraela, aby się przekonać, czy zechcą przestrzegać nakazów, które dał ich praojcom za pośrednictwem Mojżesza. Tak więc Izraelici mieszkali wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. Izraelici brali sobie ich córki za żony i swoje własne córki dawali za żony ich synom. Służyli także ich bogom. Izraelici czynili to, co według Pana jest złe. Zapominając o Panu, swoim Bogu, służyli Baalom i Aszerom. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraelitów i wydał ich w ręce Kuszana, króla Aram-Naharaim, zbrodniarza i człowieka wiarołomnego. Izraelici służyli Kuszanowi przez 8 lat. Wołali więc Izraelici do Pana o ratunek. I powołał Pan wybawcę dla Izraelitów, aby ich wyzwolił. Był nim Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Zstąpił na niego duch Pana, aby był sędzią Izraela. Kiedy wyruszył na wojnę, Pan wydał w jego ręce króla Aramu, Kuszan Rishataima, i trzymał mocną ręką Kuszan Rishataima, także kraj cieszył się pokojem przez 40 lat. Kiedy syn Kenaza Otniel umarł, Izraelici znowu czynili to, co nie podoba się Panu. Wtedy Pan obdarzył mocą przeciwko Izraelitom króla Moabu, Eglona, ponieważ czynili to, co nie podoba się Panu. Połączył się on z Ammonitami i Amalekitami, a następnie wyruszył i pobił Izraelitów. Zdobył również miasto Palm. Tak więc Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez 18 lat. Wtedy Izraelici wołali do Pana o ratunek i powołał im Pan na wybawcę Ehuda, syna Gery, Beniaminite, człowieka leworęcznego. Izraelici posłali przez niego okup Eglonowi, królowi Moabu. Ehud przygotował sobie krótki miecz o dwóch ostrzach, długości jednego łokcia. Przypasał go sobie pod ubraniem przy prawym boku i tak poniósł okup Eglonowi, królowi Moabu. Eglon był bardzo otyły. Gdy Ehud złożył daninę, odesłał ludzi, którzy ją przynieśli. Sam jednak zawrócił z miejsca opodal Gilgal, gdzie były posągi bożków, i rzekł do Eglona: Królu, mam ci coś do powiedzenia w tajemnicy. Na to król powiedział: Cicho. Gdy wszyscy stojący przy nim wyszli, Ehud podszedł do niego. Król przebywał w chłodnej górnej komnacie, przeznaczonej wyłącznie dla niego. Ehud rzekł: Mam do ciebie słowo Boże. Na to on natychmiast wstał z tronu. Wtedy Ehud wyciągnął lewą rękę, dobył miecz schowany przy prawym boku i tak utopił go w jego brzuchu, aż rękojeść wraz z ostrzem weszła do brzucha. Potem tłuszcz zakrył ostrze, gdyż nie wydobył miecza z jego brzucha. Następnie Ehud wyszedł przez okno i zszedł zewnętrznymi schodami. Wcześniej zamknął za sobą drzwi górnej komnaty i zasunął rygle. Po jego odejściu przyszli słudzy i spostrzegli, że drzwi górnej komnaty są zaryglowane. Mówili więc: na pewno załatwia swoją potrzebę w letniej komnacie. Czekali długo, aż zaczęli się niepokoić. Kiedy nadal nie otwierał drzwi letniej komnaty, wzięli klucz i otworzyli je. Ich pan leżał martwy na ziemi. W czasie, gdy oni czekali w niepewności, Ehud uciekł. Przeszedł obok bożków i stamtąd wrócił do Sejry. Po powrocie zatrąbił wróg w górach Efraima. Izraelici zeszli z nim z gór, a on kroczył na ich czele i rzekł do nich: Chodźcie za mną, bo Pan wydał waszych wrogów Moabitów w wasze ręce. Poszli więc za nim i zajęli brody Jordanu, zamykając je dla Moabitów. Nie pozwalali nikomu przekroczyć rzeki. W tym czasie zabili około 10 000 Moabitów, samych najsilniejszych i najwaleczniejszych mężczyzn. Nikt nie uszedł z życiem. W tym dniu Moabici zostali upokorzeni przez Izraela. Potem kraj cieszył się pokojem przez 80 lat. Po nim był Szamgar, syn Anata. Zabił on 600 Filistynów grządzielą pługa, służącą do przypinania wołów. On także wybawił Izraela. Moi drodzy, mamy pierwsze opowieści. Jedna w ogóle, bardzo ją lubię. Mamy dzisiaj Otniela, mamy Ehuda i mamy Szamgara, ten ostatni bardzo krótki. Kochani, ta opowieść o Ehudzie to jest w ogóle bardzo fajna opowieść. Ja kiedyś powiedziałem o niej taką długą konferencję, ona pewnie jest gdzieś na Languście. Nie pamiętam może, jaki miała tytuł, ale no, ponadgodzinny komentarz do tego krótkiego fragmentu. Bo to jest bardzo piękny opis jakby walki duchowej, takiej walki, którą należy podjąć ze złem. Ale jeden szczegół tylko chciałbym wam tu dzisiaj jakby pokazać. Ehud, można by powiedzieć, na takie standardy tamtego czasu był dziwakiem. Był beniaminitą, czyli był z najmniejszego pokolenia Izraelitów. Mało tego, jak jest napisane, był leworęczny. Kochani, dla Izraelitów tamtego czasu leworęczność była ułomnością, była skazą. To nie jest tak, jak my dzisiaj oczywiście wiemy, że to nie ma znaczenia, w sensie ktoś jest praworęczny, ktoś jest leworęczny. To jest kwestia genów i jakby no tego, jak jesteśmy ukształtowani. To nie są żadne, no właśnie, ułomności. Ale w tamtym czasie leworęczność była ułomnością, była traktowana jako pewnego rodzaju niepełnosprawność, tak można by to nazwać. Zobaczcie, że właśnie dzięki tej leworęczności on zabił tego króla. Nie wiem, czy to widać w tym tekście tak wprost. Chodziło o to, że on miał schowany ten sztylet na prawym boku. Dlatego właśnie sięgał lewą ręką, nie? No tak się sięga po sztylet. I to znaczy, że prawdopodobnie, kiedy go sprawdzano wcześniej, to mu sprawdzano lewy bok. Dlatego, że każdy praworęczny człowiek nosi sztylet na lewym boku, żeby sięgnąć jakby przez swoje ciało do lewego boku po to, żeby wyciągnąć. On w związku z tym, że był leworęczny, właśnie mógł ukryć ten sztylet tak, że nikt nie podejrzewał, że tam będzie miał ten sztylet. Dlatego pokonał tego okropnego, otyłego Eglona, który był strasznym człowiekiem. Okazało się, że jego ułomność jest jego siłą. Że jego ułomność jest jego mocą. Kochani, no to jest stara ewangeliczna prawda, tak? Gdzie moc słabości się doskonali. Kochani, moje ułomności, moje grzechy, moje słabości tak naprawdę są moją siłą. Ja już wam to mówiłem wielokrotnie, kochani. Kiedy patrzę na moje grzechy, to oczywiście bardzo bym chciał ich nie mieć, ale to, że miałem taką, a nie inną historię, dzisiaj daje mi takie, a nie inne patrzenie na ludzi. Bardzo często rozumiem różnych ludzi, którzy przychodzą, bo sam znam tą historię, bo ją przeżyłem. Dlatego jest mi, że tak powiem, łatwo nie oceniać, jest mi łatwo zrozumieć człowieka. Kochani, nagrywam na YouTube'a, myślę, że dlatego, że jestem introwertykiem. Na niektórych to jest ułomność, nie? Człowiek jest trochę pozamykany, bycie z ludźmi jest dla mnie trudne. Wchodzenie w takie niezobowiązujące relacje, kiedy nie znam kogoś dobrze, nie? Bo co innego, jak mam oczywiście przyjaciół, to jest zupełnie inna sprawa, ale takich ludzi dla mnie obcych nie jest dla mnie łatwe. Bycie jakby z drugim człowiekiem. Dzięki temu tak naprawdę rozwinąłem YouTube'a, kochani, bo YouTube to jest bardzo introwertyczna działalność wbrew pozorom. Bo to się siedzi przed kamerą sam na sam albo przed mikrofonem, tak jak teraz. I człowiek jest sam ze sobą, introwertycznie, a dzięki temu tysiące z was dostaje Słowo Boże. Pan Bóg wykorzystuje nasze ułomności, kochani, do tego, żeby w nich właśnie zbudować naszą siłę. Pamiętajcie, proszę, zawsze o tym i tak patrzcie na swoje ułomności i słabości, doszukując się w nich już ścieżek, którymi Pan Bóg chce was poprowadzić do czegoś dobrego.